Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy tą świadomość, że jesteśmy dzisiaj zebrani przed Panem w takim szczególnym momencie, dlatego że będziemy świadkami i uczestnikami polecenia naszego Pana. Pan nasz dał w sumie dwa polecenia. Jedno dotyczące chrztu, a drugie dotyczące łamania chleba. I dzisiaj część z nas będzie uczestniczyło w tych dwóch poleceniach, a część tylko w jednym, a są też osoby, które będą tego świadkami. Chcę powiedzieć, że w chrzcie ani w łamaniu chleba nie ma niczego magicznego. Jest to po prostu nakaz Pana Jezusa. Chrzest jest obrazem śmierci i zmartwychwstania, śmierci starego człowieka i zmartwychwstania nowego. Jest to, jak już wspomniałem, nakaz, który jest zapisany w Bożym Słowie, w Ewangeliach. Z lektury Nowego Testamentu się dowiadujemy, że chrzest był poprzedzony pokutą. A więc ludzie najpierw, zanim zostali ochrzczeni, musieli mieć świadomość grzechu, musieli mieć świadomość tego, że potrzebują Zbawiciela, i było to poprzedzone również ich wiarą. I nie jest to wiara jakaś nieokreślona w coś, bo czasami się rozmawia z ludźmi i oni twierdzą, że przecież musimy w coś wierzyć. Gdy czytamy Biblię, gdy czytamy Nowy Testament szczególnie, to wiemy, że ta ofiara jest skoncentrowana na konkretnej osobie, jak to apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, że on jest tym, który umarł za grzechy nasze według pism i został pogrzebany i dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Gdy podkreśla to według pism, to chcę powiedzieć, że te rzeczy były zapowiedziane przez proroków, zanim miało to miejsce. Więc przyjście Pana Jezusa było zapowiedziane, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie było również zapisane w Bożym Słowie, w pismach. I wiara w to, że jesteśmy grzesznymi i potrzebujemy Zbawiciela, jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Nikt nie może być chrześcijaninem, jeżeli nie uświadomi sobie najpierw, że jest grzeszny i że potrzebuje Zbawiciela. I nikt inny nie może być zbawiony, jeżeli przedtem ta prawda do niego nie dotrze. Chrzest jest nakazem Pana Jezusa. Przeczytam tylko jedno miejsce. Ono jest w Ewangelii Marka w 16 rozdziale. Dwa wiersze, 15 i 16. Ktoś, kto ma Biblię, to jest strona 1092 w Biblii Warszawskiej. I rzekł im: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A więc najpierw jest wiara, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. To, że ta wiara jest na początku wspomniana, to eliminuje coś co jest taką dość powszechną praktyką w naszym kraju, a mianowicie chrzest niemowląt. W Nowym Testamencie nie występuje takie zjawisko. Ci, którzy byli chrzczeni, musieli najpierw być świadomi swojego grzechu, musieli pokutować i dopiero wtedy mogli powierzyć swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Przed chrztem każda z tych osób była nauczana. Bywało tak, że to nauczanie było bardzo krótkie, bo na przykład czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, że gdy apostoł Paweł ze swoim towarzyszem byli w więzieniu w Filipii, to tam nawrócił się stróż więzienia i nie było wiele czasu, żeby mu tam wiele rzeczy wyjaśniać, ale miał tą świadomość, że jest grzeszny, potrzebuje Zbawiciela i został ochrzczony. Ta historia o tym ministrze skarbu, który z Jerozolimy wracał do Etiopii, jest też tą historią, która mówi, że w krótkim czasie, w czasie podróży, w czasie drogi, ten minister skarbu został pouczony o tym, kim jest Pan Jezus, jaki jest jego stan, gdzie jest jego ratunek, i zostało to potwierdzone poprzez chrzest. Czytaliśmy, była czytana ta historia. Do chrztu przystępuje się dobrowolnie. I to jest też powód, że gdy mówimy o chrzcie dzieci, to też wiemy o tym, że niemowlę, no nie ma tutaj nic do powiedzenia, bo jest po prostu przynoszone i są to obrzędy, które są robione poza nim. Pan Jezus został ochrzczony. W Ewangelii Marka w 1 rozdziale czytamy, że przyszedł z Nazaretu do Galilejskiego, aby został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I tam odległość, którą miał do pokonania, to jest około 65 kilometrów. No to jest kawałek drogi. 65 kilometrów pokonał tylko w tym celu, żeby zostać ochrzczony. Gdy przychodzi do Jana i mówi mu o tej konieczności, to Jan, mając świadomość, kim on jest, to mówi, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a nie żebym ja cię chrzcił. I wtedy Pan Jezus o tym w Ewangelii Mateusza można przeczytać w trzecim rozdziale. Ustąp teraz, gdyż ma się wypełnić wszelka, aby się mogła wypełnić wszelka sprawiedliwość Boża. Ustąp teraz, musi wypełnić się sprawiedliwość Boża. A więc chrzest jest Bożym wymaganiem i jest umieszczony w Bożym porządku. On jest w konkretnym miejscu w życiu człowieka, który chce być zbawiony, umieszczony. Ale aby Ewangelia mogła dotrzeć do człowieka, to musi pokonać wiele przeszkód. I nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Wiemy, że głównym przeciwnikiem Ewangelii jest szatan. Przeciwnikiem Ewangelii jest, ogólnie mówiąc, świat. Ale nie zawsze dociera do nas, że przeciwnikiem, tą barierą, tą trudnością na dotarciu, aby Ewangelia mogła dotrzeć do człowieka, jest człowiek wierzący. To nas może dziwi, ale zaraz przeczytamy i odkryjemy, że taka jest prawda. Gdy patrzymy na świat, to często on jest dla nas za bardzo skomplikowany i próbujemy go sobie bardzo upraszczać i mówimy, coś jest dobre, a coś jest złe. A nie zawsze jest to prawdą. I chciałbym, żebyśmy otwarli Księgę Dzieł Apostolskich, 1180, strona 10 rozdział. Jest tam też znana bardzo historia o setniku, o żołnierzu. Pierwszy werset brzmi, a pewien mąż Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwany Italską. Tu najpierw jest przedstawiony ten człowiek, wiemy z kim mamy do czynienia. Z tej króciutkiej informacji wynika, że to jest kohorta, czyli oddział żołnierzy, którzy rekrutowali się z Italii. Tam ta jednostka została założona. Żołnierze służący w takiej kohorcie byli wyzwoleńcami, nie byli niewolnikami. Nadawano im obywatelstwo rzymskie i służyli dobrowolnie. To był oficer, to był żołnierz, który miał 100 żołnierzy pod sobą. I następny wiersz charakteryzuje tego dowódcę 100 żołnierzy. Był on pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. No, to gdy przeczytam taką opinię o tym człowieku, to robi wrażenie. Z reguły, gdy mówimy o rzeczach wiecznych, o tym, co będzie po naszej śmierci, to bardzo często spotykamy się z taką opinią. Ja nie jestem taki zły, nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, żyję porządnie, nie biję żony i tam różnych rzeczy nie robię. I dlatego Pan Bóg to doceni i będę w niebie. Ale zwróćmy uwagę, że gdy ten setnik jest opisywany, to nie jest opisane, co on nie robi, ale jest opisane, co on robi. A co on robi? Przed momentem, żeśmy przeczytali. On nieustannie modli się do Boga. To jest człowiek, który widzi potrzeby innych i wychodzi naprzeciw im. No to jest niezwykła postać. I gdy ten człowiek się modli, pokazuje mu się anioł. W 4 wersecie o tym możemy przeczytać. Modlitwy twoje, jałmużne twoje jako ofiary dotarły przed oblicze Boże. Bóg jest tym, który wszystko widzi. I widzi serce Korneliusza, widzi jego postawę, widzi to, co on robi. I Bóg odpowiada na jego pragnienie, odpowiada na jego potrzebę. I pojawia się ten anioł i Korneliuszowi mówi, żeby wysłał do Joppy posłańców i sprowadził stamtąd człowieka, który tam jest. Anioł mówi, gdzie on jest, w jakim domu, jak się nazywa. I to, co Korneliusz robi, zaraz kolejny werset o tym mówi, jak gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali i wysłał ich po Szymona. Bóg równocześnie pracuje nad dwoma ludźmi. Pracuje nad Korneliuszem, ale pracuje też nad tym, który jest w Jopie. A w Jopie jest Piotr. A my wiemy, kto to był Piotr. Tak? To był apostoł. To był ten wybrany przez Pana Jezusa. To był ten szczególny. To był ten powołany do zwiastowania Ewangelii. I Piotr, gdy się modli, popada w zachwycenie. I ma widzenie, widzi płachtę, która z nieba zstępuje i w płachcie są różne zwierzęta. I zwraca się do niego Pan w 13 wierszu, o tym czytamy. I odezwał się do niego głos, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. I pamiętamy, jaka jest reakcja Piotra? Piotr mówi, przenigdy, Panie. Gdy Pan Jezus chodził po ziemi, to miał w pewnym momencie się spotkał z pewnym innym setnikiem i tamten powiedział tak, bo jestem człowiekiem podległym władzy, mający pod sobą żołnierzy i mówię temu, idź. On idzie. Drugiemu mówię, przyjdź, a przyjdzie. A cudze memu, czyń, a czyni. A tu jest Boży człowiek i Pan Jezus, głos, który się pojawia, mu mówi, jedz, a on przenigdy. Gdyby Korneliusz był tego świadkiem, no to byłby w szoku. Bo to był żołnierz. Jak usłyszał polecenie, to mówił, tak jest i wykonuje. A tu jest Piotr. I mówi, nie. Ta historia jest zdumiewająca, dlatego że pokazuje człowieka, do którego anioł mówi raz i on to wykonuje. A ile razy trzeba było powiedzieć do Piotra? Tak, ktoś może wie? A to się stało po trzykroć. Więc Piotrowi nie wystarczyło powiedzieć raz, nie wystarczyło powiedzieć dwa. To się staje po trzykroć. To jest bardzo pouczająca historia. A później przychodzi Duch Pański do Piotra i mówi mu takie słowa. Posyła go. Przychodzą w międzyczasie ci posłańcy, wysłani przez Korneliusza i Duch Święty do niego mówi, żeby szedł z tymi ludźmi, bo on ich do niego posyła. No i Piotr, będący w poczasku, na takiej zasadzie, jak to się mówi, nie chce, ale muszę, po prostu idzie. I staje przed Korneliuszem, który wychodzi mu naprzeciw. I w 28 wersecie czytamy też takie słowa dość niezwykłe. Bo Piotr mówi takie słowa i rzekł do nich: wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Piotr do końca się broni. To, co jest tutaj takie, może być dziwne, że mimo, że jest uczniem Pana Jezusa, mimo, że został napełniony Duchem Świętym, to on ciągle ma żydowski sposób myślenia. To jest bardzo pouczająca historia, bo jeżeli myślimy, że jeżeli człowiek się nawróci, to od razu wszystko się zmienia, to ta historia jest tego przykładem, że to tak nie jest, że jest potrzebny czas. I Korneliusz mówi: ja właściwie tu jestem, ale nie powinienem być. Ale została pewna presja na mnie wywarta i dlatego tutaj jestem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. I później, gdy widzi, że Korneliusz z całym domem jest zebrany w tym celu, żeby słuchać tego, co Piotr ma do powiedzenia, 34 werset brzmi następująco: Piotr dokonuje odkrycia. I odkrycie polega na tym: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Bóg nie tylko patrzy na narody globalnie, ale on w tych narodach widzi poszczególnych ludzi. Gdy my tutaj jesteśmy, to Bóg nie patrzy na nas jako na całość, ale widzi każdego z nas. Widzi nasze serca, widzi nasze pragnienia, widzi, jakie mamy oczekiwania. Wszystko o nas wie. I Piotr nagle odkrywa: teraz wiem, że Bóg nie ma względu na osobę. To jest Piotr. Króciutko żeśmy go scharakteryzowali. Ale jest ten, bo jest ciągle poganinem, ten żołnierz. I gdy Piotr stanął przed nim, to w jaki sposób go postrzegał? No po pierwsze, to jest poganin. I mówi: nie powinienem z tobą rozmawiać. Nie powinienem tutaj być. To nie jest miejsce dla mnie. Ale był jeszcze jeden element, który dyskwalifikował tego setnika w oczach Rzymu, dlatego że on był okupantem. On był przedstawicielem władzy, która okupowała Palestynę. I to przynajmniej były dwa powody, dla której normalny Żyd nie miał czy nie chciał mieć żadnego kontaktu z tego typu ludźmi. Ale gdy staje Piotr przed Korneliuszem, to Korneliusz mówi do niego takie słowa, 33 werset. Mówi o tym, jak to się stało, że posłał tamtych ludzi swoich. Natychmiast więc posłałem do ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zebrani. Kto ma tekst, to dobrze, żeby zaglądał. Jesteśmy wszyscy zebrani przed tobą. Tak? Dobrze jest mieć Biblię i czytać, patrzeć, co tam jest napisane. A jest napisane tak: teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Korneliusz ma świadomość, że Bóg jest Bogiem, który przemawia. I ten, którego zaprosił, traktuje go jako posłańca Bożego, jako tego, który przekaże mu Boże poselstwo. przekaże mu to, co ma robić. W liście do Tesaloniczan chciałbym ten werset przeczytać, bo to jest taki ważny werset w liście do Tesaloniczan, 2 rozdział, 13 werset. Pisze apostoł tak. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest powiedziane, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. To jest słowo, które ma moc zmieniać życie ludzkie. Tylko ono musi być potraktowane nie jako słowo ludzkie, ale jako Słowo Boże. I takie nastawienie ma Korneliusz. Słucha i ma świadomość, że ma do czynienia z Bożym Słowem. Jeżeli ma taką postawę, jeżeli ma takie nastawienie, to możemy oczekiwać, że coś w tym człowieku się zmieni. I Piotr zaczyna mówić, bo do tego go zachęcił Korneliusz. I mówi oczywiście o Panu Jezusie. Nie będziemy tego czytali, przeczytamy tylko werset 43. O nim to świadczą wszyscy prorocy. To o nim, to znaczy o Panu Jezusie. Iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. I Korneliusz otrzymuje taką informację, że potrzebuje odpuszczenia grzechów. Czytaliśmy tą wspaniałą opinię o nim. Ale w Bożych oczach to jest niewystarczające. Każdy człowiek jest grzeszny i każdy człowiek potrzebuje Zbawiciela, niezależnie od tego, jak o własnych siłach stara się, żeby podobać się Bogu. Słowo jest tym kluczowym narzędziem do dokonywania zmian w życiu człowieka. Jakub w 1 rozdziale i w 18 wersecie napisał, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzenia. Słowo bez słowa Bożego. Nic w człowieku nie może się dokonać. Ten, kto chce być zbawiony, musi uznać, że nie ma w nim żadnego dobra, musi się wyrzec własnej sprawiedliwości i całkowitą ufność położyć w Jezusie Chrystusie. Inny apostoł powie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale tą sprawiedliwość, którą ma Chrystus. Chcę, aby ona została mi udzielona. 40. Następny werset mówi, a gdy Piotr jeszcze mówił. Wstąpił Duch Święty na wszystkich, którzy słuchali tej mowy. Słuchają z właściwym nastawieniem. Ich serca są przygotowane. I na taką postawę odpowiada Bóg. To jest bardzo krótkie zdanie, bardzo krótki werset, ale jest bardzo bogaty w treść. Otrzymują Bożego Ducha. Później w Nowym Testamencie to jest opisywane, co to znaczy, ale powiemy tylko, z czym się to wiąże. Ducha otrzymuje się przez wiarę. O tym należy pamiętać. Gdy otrzymali Ducha, ich grzechy zostały odpuszczone. Stali się Bożymi dziećmi. Bóg stał się ich Ojcem. Sprawiedliwość Chrystusa została im udzielona. Zostali umieszczeni w Chrystusie i zostali włączeni w ciało Chrystusowe. To wszystko się kryje pod tym króciutkim stwierdzeniem, że stąpił na nich Duch Święty. Żeby się o tym dowiedzieć, no to trzeba czytać Nowy Testament. Apostoł Paweł wyraził to między innymi w ten sposób, 1 list do Koryntian, 12 rozdział, 13 wiersz. bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. To jest moment, w którym Korneliusz i jego dom są włączeni w ciało Chrystusowe. Są włączeni w Chrystusa. Należą do Niego. Chrystus staje się ich głową. W jednym duchu wszyscy ochrzczeni. I możemy powiedzieć, no to przeżycie było niezwykłe. I możemy sobie zadać pytanie, czy w takim razie nie wystarczy takie przeżycie. Bo za tym przeżyciem już wymieniliśmy, co się kryje. Są ukryci w Chrystusie, krew Jezusa Chrystusa ich oczyściła od grzechu, należą do Niego, Bóg jest ich Ojcem. I czy to nie wystarczy? Miałem takie wielkie przeżycie i otwarły się przede mną drzwi do społeczności z Bogiem. Ale przeczytajmy dalej. Zdumieli się wszyscy pochodzący pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego, i słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. To, co się stało, było niezbędne, było konieczne, ale na tym się to nie zakończyło. I co mówi Piotr? Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał z nimi kilka dni. To przeżycie było fundamentem. Od tego się to zaczęło. Ale w tym Bożym planie jest jeszcze inny element. Dlatego, że to, co się stało, dokonało się w ich wnętrzu. Ale my jesteśmy ludźmi, którzy muszą coś widzieć. I chrzest jest obrazem tego, co przedtem zostało dokonane we wnętrzu człowieka. My musimy to zobaczyć. My musimy się temu przyglądnąć. I tutaj będziemy tego świadkami. Ta historia na tym się nie kończy. Króciutko o Piotrze powiedzieliśmy. Dochodzi informacja do Jerozolimy. Dochodzi informacja o tym, że poganie przyjęli Boże Słowo. I Piotr wraca do Jerozolimy i spotyka się z ciepłym przyjęciem. Bóg wiele czasu poświęcił na to, żeby dotrzeć do sposobu myślenia Piotra. Ale ci bracia, którzy byli w Jerozolimie, musieli doświadczyć tego samego. Gdy Piotr przychodzi, od razu stawiają mu zarzut: poszedłeś do nieobrzezanych i jadłeś z nimi. A to się nie godzi. Bóg ma wiele pracy do wykonania nad ludźmi wierzącymi. My jesteśmy tacy przekonani, że to nad tymi, którzy nie znają Boga, to nad nimi Bóg pracuje. A bardzo często nie uświadamiamy sobie tego, jak wiele pracy Bóg musi w ludziach wierzących dokonać, żeby mogli zrozumieć Jego serce, żeby mogli zrozumieć, kim On jest i jakie ma zamiary. I Piotr może to, co mógł zrobić, dokładnie opowiada, co się stało. Później na końcu mówi, po prostu Bóg się do nich przyznał. I skoro Bóg się do nich przyznał, no to co ja mogłem zrobić? I 18 werset mówi, a gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga. Coś się również w nich zmieniło. To jest bardzo pouczająca historia. A teraz będziemy świadkami tego na zewnątrz, co dokonało się w środku wewnątrz. Bo mówiliśmy o tym bardzo króciutko, czego Bóg dokonał w życiu tych ludzi. Ich chrzest jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Będziemy tutaj tego świadkami. Chrzest jest w imieniu Ojca, dlatego że stajemy się Bożymi dziećmi. Bóg staje się naszym Ojcem. Jesteśmy w imieniu Syna, dlatego że to Syn za nas oddał życie. On przelał za nas swoją krew i krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i to przez Syna mamy dostęp do Ojca. Jest chrzest w imię Ducha Świętego, dlatego że to On doprowadza do pokuty, On objawia Syna i On jest tym, który wprowadza we wszelką prawdę i to jest On jest tym, który chce prowadzić człowieka wierzącego. To są bardzo krótkie zdania. To, czego potrzebujemy, to potrzebujemy po prostu myślenia nad tym, co to znaczy. Gdy dzisiaj będzie chrzest, to musimy sobie zadać pytanie, ale jakie to ma znaczenie? Czy to jest ważne? W którym miejscu, w jakim momencie życia chrzest powinien mieć miejsce? I zanim wejdą do wody Ola, Kasper, Szymon, musieli przedtem z Bogiem coś przeżyć. Musieli uświadomić sobie to, że potrzebują Zbawiciela, że są grzeszni. Jak już tutaj w modlitwie było powiedziane, chrzest jest również taką deklaracją, że poddaję moje życie Chrystusowi. Chrzest jest pewnego rodzaju przymierzem. Bóg zobowiązuje się, że będzie wierny. I jak czytamy w liście do Filipian, on jest tym, który gdy rozpoczyna swoje dzieło, to jest zdeterminowany i ma środki, ma moc do tego, aby to dzieło doprowadzić do końca. Chcemy błogosławić naszym młodym i gdy patrzymy na to, co się będzie działo, chrzest... Zresztą tak był praktykowany w pierwszym kościele, był praktykowany poprzez zanurzenie. Bo on przede wszystkim mówi o Panu Jezusie, który umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. I on również mówi o tym, że ci, którzy wierzą w Niego, gdy się chrzczą, manifestują w ten sposób, że umierają dla starego życia i są wraz z Chrystusem pogrzebani, jak to apostoł Paweł napisze, przez chrzest w śmierć i zostają razem z nim zmartwychwzbudzeni w tym celu, żeby prowadzić nowe życie.